Rozmowa kontrolowana.
A z nami Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry.
Wszystko wskazuje na to, że na razie nie będzie metropolii trójmiejskiej. Tak wynika z analiz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przypomnijmy, że taka metropolia powstaje na Śląsku. Coś się dzieje? Coś z tym jakiś kłopot mamy? Nie mamy metropolii od lat 10, nie będziemy mieć wszystko ile na innych 5.
No. Pewien kłopot i to niemały jest. Widzimy to, że tak powiem, na co dzień w życiu codziennym, kiedy brak pewnych norm, które norm prawnych, które mogłyby zachęcić albo czasami zmusić do kooperacji, wydzielić może część środków finansowych na realizację wspólnych zadań publicznych.
To chyba nie o to chodzi, żeby kogoś zmuszać.
Nie. No oczywiście, że na pewno nie o to chodzi, żeby zmuszać kogokolwiek do współpracy, ale z pewnością ułatwiać cały system związany z planowaniem przestrzennym, z kwestią ochrony środowiska. No po prostu życie miasta w takiej metropolii, jaką jest Trójmiasto, nie kończy się za opłotkami miasta, nie kończy się na granicy miasta, a bardzo często się zazębia. I wydaje się, że pewne rozwiązania prawne, w tym oczywiście umożliwiające przepływy finansowe pomiędzy miastami, wydzielenie odpowiedniej puli finansowej, z pewnością ułatwiałoby życie w metropolii.
Ale czy pan rozumie takie stanowisko, że rząd chce najpierw przyjrzeć się, jak będzie funkcjonowała ta metropolia na Śląsku, a potem ewentualnie nie pójść dalej w innych miejscach?
Ale każda metropolia ma swoją specyfikę. No Śląsk oczywiście to jest największa metropolia obejmująca kilkanaście wielkich miast prezydenckich. Tutaj byłoby pewno mniej, ale uważaliśmy, że ta ustawa jest nam po prostu potrzebna.
No dobrze, ale żeby integrować komunikację, nie trzeba było mieć do tego ustawy. Tak, komunikacja jest integrowana, co prawda wspólnego biletu nie ma, o którym tu rozmawiamy od lat. Ale żeby integrować, nie wiem, gospodarkę komunalną, do tego nie jest potrzebna ustawa. Ja nie wiem, czy możliwa jest metropolia, bo słyszał pan ostatnio, że takie miasta jak Gdynia czy Słupsk na przykład nie chcą współ jakby, no nie wiem jak to powiedzieć, bo to nie chodzi o finansowanie, współpartycypować w spalarni śmieci. To niby chcemy budować metropolię, jak przychodzi co do czego, to jesteśmy sami u siebie.
No bo temat zapewne budowy spalarni śmieci jest zawsze kontrowersyjny dla wielu mieszkańców i sprawa jej lokalizacji, która wzbudza liczne kontrowersje. No i oczywiście stosunek różnych wspólnot samorządowych, miast może być bardzo, bardzo różny dla tego typu inwestycji. Ale ja bym bardzo sobie życzył, aby to, co tutaj jest absolutnie możliwe do realizacji, to jest ten jeden wspólny bilet. Ta idea jednego wspólnego biletu z pewnością w znaczący sposób integrowałaby lokalne społeczności. Dlatego postanowiłem wziąć się za ten projekt. Ja przypomnę, że w 2003 roku pojawiło się takie zdjęcie, kiedy prezydenci miast ściskali sobie ręce i będzie wspólny bilet. Dzisiaj nowa perspektywa stwarza takie możliwości, że możemy wykorzystać istniejące systemy integracyjne w Europie. Widzimy to w Brukseli, widzimy to w Amsterdamie dla przykładu, czy też w Berlinie. A więc nie powinno być tutaj żadnych kłopotów, żebyśmy sięgnęli po najlepsze technologie i tym samym umożliwili rozdział środków finansowych.
Kiedy będzie jeden wspólny bilet? SKMK, PKMK i wszystko,
zabraliśmy
i cała komunikacja.
Pani redaktor, dopiero zabraliśmy się za ten projekt. Potrzeba na to na pewno kilku lat. Na początku będziemy chcieli na pewno wykorzystać projekty pilotażowe. Wskazaliśmy, że wykorzystamy go w Słupsku, w Starogardzie Gdańskim, może jeszcze w Tczewie. Dlatego, że my się przymierzamy do tego, żeby ten jeden wspólny bilet nie obejmował tylko obszar metropolitalny, ale obejmował całe województwo. Dlatego, żeby każdy partner, który się pojawi, i to partner z własnej, a nie przymuszonej woli, który będzie chciał dołączyć do tego systemu, który uważa, że to dla mieszkańców będzie dobre rozwiązanie, będzie mógł po prostu do tego przystąpić. Więc potrzeba na pewno kilku lat.
Ale nie kilkunastu?
Nie kilkunastu. Absolutnie ja jestem zdeterminowany, żeby realizować ten projekt.
Panie Marszałku, jak pan ocenia przymiarki do budowy ważnych tras na Pomorzu? Pytam o S6 ze Słupska do Trójmiasta, tak powiedzmy ogólnie. Obwodnicę metropolitalną, ale także drogę do portu w Gdyni, o której ostatnio wiceminister Kazimierz Smoliński dosyć często mówi, mam wrażenie, w tych swoich wypowiedziach medialnych, a o której wcześniej trasy nikt tak praktycznie nie planował.
No ja oceniam generalnie cały ten proces źle, nie ukrywam tego, dlatego że swego czasu zawarliśmy taki kontrakt samorządu regionalnego z polskim rządem, to prawda, że z poprzednim rządem, który zawierał, to jest taki dokument, który jest porozumieniem pomiędzy władzą regionalną i polskim rządem i który sformułował całą listę zadań, całą listę celów, w tym oczywiście związanych z realizacją projektów komunikacyjnych, dróg i tak dalej, między innymi S7, która jest w tej chwili budowana, most, drugi most na Wiśle, obwodnica Kościerzyny, czy też most na Nogacie, ale też S6 w trzech jego odcinkach. No i dzisiaj nie mamy decyzji w sprawie S6. To jest oczywiście pewien problem. Dużo lepiej wygląda to z deklaracji rządu w tej chwili, a zwłaszcza polskich linii kolejowych, jeśli chodzi o linie kolejowe, no bo mówimy tutaj o elektryfikacji linii kolejowej łączącej Bydgoszcz przez Kościerzynę do Gdyni. No i pojawiają się nowe projekty, takie, o których pani w tej chwili...
A to zły jest projekt, żeby była budowana porządna droga do portu?
Nie, to jest ważny projekt. Absolutnie ja podzielam tutaj akurat zdanie pana ministra Smolińskiego i jak rozumiem władze Gdyni też dążą do realizacji takiego projektu. Jeśli tą częścią tego projektu ma być wydłużenie obwodnicy trójmiejskiej, obwodnicy Trójmiasta do morskiego portu, no to jak najbardziej przychylam się dla takiej decyzji. Zwłaszcza, że wiemy, że trasa Kwiatkowskiego, która powinna być remontowana, nie jest w stanie, nie będzie w stanie w trakcie remontu obsłużyć takiej ilości pojazdów. Mało tego, jestem też zwolennikiem tych rozwiązań, które łączą w silniejszy sposób morski port w Gdyni z liniami kolejowymi, czyli cały system rozjazdów, połączeń kolejowych, które ma połączyć morski port.
Rozumiem, że droga do portu pana nie niepokoi, tylko niepokoi pana S6 i obwodnica.
S6, zwłaszcza ta część, pierwsza część S6, jaką jest obwodnica metropolitalna, czyli od obwodnicy południowej miasta Gdańska aż do mniej więcej Chwaszczyna. Nie ma też deklaracji w sprawie rzekomo dobrze przygotowanego odcinka numer 2, jakim jest trasa kaszubska. Miejmy nadzieję, że za chwilę uzyskamy.
Ale pan się obawia, że te trasy nie będą budowane, bo przedstawiciele rządu nie mówią oczywiście o tym, żeby w ogóle nie był budowany, tylko jest kwestia kiedy, no bo brakuje podobno pieniędzy.
Tak, trzy odcinki drogi S6, czyli obwodnica metropolitalna, trasa kaszubska i ten odcinek słupski mają kosztować ponad 8 miliardów złotych. Na to nie ma pieniędzy. Rząd mówi wprost, nie dysponujemy takimi środkami, no ale my oczekujemy, że wreszcie będzie jakaś w tej sprawie decyzja, bo wiem, że trasa kaszubska jest na tyle przygotowana, że można było już ruszać z przetargiem. Była taka deklaracja, że przed 15 lutego będzie w tej sprawie decyzja, a jej po prostu nie mamy. Wydaje mi się, bardzo potrzebujemy z tym, że rozwiązanie polegające na tym, że będzie budowana tylko i wyłącznie trasa kaszubska, bez odcinka metropolitalnego, no to po prostu widzimy, co się dzieje codziennie na obwodnicy trójmiejskiej.
Chciałam zapytać właśnie o to, który odcinek jest ważniejszy? Ta S6 do Trójmiasta czy obwodnica metropolitalna? Gdyby miał pan podejmować decyzję za rząd, którą trasę budować, bo pieniędzy nie wystarczy na dwie.
Myślę, że obwodnica metropolitalna z trasą kaszubską mają absolutnie fundamentalne znaczenie. Oczywiście ziemia słupska będzie się burzyć na taką hierarchię, ale biorąc pod uwagę natężenie ruchu, absolutnie obwodnica metropolitalna z trasą kaszubską ma kapitalne znaczenie.
Panie marszałku, idźmy dalej. Jak pan zamierza rozwiązać problem z Operą Bałtycką? Zamierza pan rozwiązać problem z dyrektorem, czy problem w ogóle z Operą? Może po prostu to już jest koniec Opery.
Ja nie chcę, żeby swoimi wypowiedziami, które miałbym dzisiaj formułować, zatrzymać tego procesu negocjacyjnego, który powinien się zakończyć w piątek, w przyszłym tygodniu. Czyli krótko mówiąc, nie chciałbym podgrzewać atmosfery, ale są rozpatrywane różne warianty przez instytucję zarządzającą, przez organizatora tej jednostki, czyli przez samorząd województwa. Nie ukrywam, że pojawiają się również i takie koncepcje sformułowane nawet przez część radnych sejmików województwa pomorskiego, że trzeba operę likwidować albo łączyć ją z inną jednostką.
A pan jest zwolennikiem takiego rozwiązania?
Nie, nie jestem zwolennikiem. Ja wolałbym takiego porozumienia. Wczoraj odbyłem 3-godzinne spotkanie ze związkami zawodowymi. Staram się przekonać związki zawodowe do takiego porozumienia. Oczywiście związki zawodowe powinny w takiej sytuacji odstąpić od sporu zbiorowego, jeśli ma być zawarte porozumienie
płacowe. Czy pan stawia sprawę tak mniej więcej tak samo jak dyrektor opery, tylko że związki na to nie chcą pójść?
Nie, sprawa nie jest tak nie jest czarno-biała, bo związki zawodowe formują bardzo, bardzo wiele zarzutów pod adresem dyrektora. Wydaje mi się, że tam po prostu nie ma elementarnego poziomu zaufania pomiędzy dyrekcją i związkami zawodowymi.
Ja nawet jestem do tego przekonana.
No, oczywiście też mamy pewne żale i pretensje pod adresem związków zawodowych, które od pierwszego dnia, kiedy tylko dyrektor objął swoją funkcję, kontestują jego osobę, jego działalność. Więc to nie sprzyja.
Dyrektor jest w porządku, a związki są...
Nie, w żadnym wypadku. Tak nie twierdzę. Dzisiaj jeszcze będę w tej sprawie rozmawiać z dyrektorem Kuncem. Powiem to krótko i na temat. Jeśli nie nastąpi jakieś tutaj porozumienie, to będą z pewnością podjęte radykalne decyzje dotyczące opery bałtyckiej.
Czyli co?
Za tydzień będziemy mogli na ten temat więcej powiedzieć.
Dobrze, panie marszałku, mam pytanie o konsolidację pomorskich szpitali. Dosyć ogólne, niech pan się nie przejmuje, nie będę wchodzić w szczegóły. Wiem, że to należy do wicemarszałka Orłowskiego, ale można powiedzieć, że trwa proces konsolidacji szpitali, tak? Wiemy teraz, że już na przykład nie ma w Gdańsku szpitala na Zaspie, wojewódzkiego, WCO kolejowego, to jest jedna spółka. Teraz trwa proces konsolidacji dwóch szpitali gdyńskich z Wejherowem i z Centrum Gruźliczym w Gdańsku. Tak się zastanawiam. Pamiętam, jak kilka lat temu pański zastępca, wicemarszałek Leszek Czarnobaj, dzisiaj senator, formułował tezę o tym, że to powinna być właśnie taka konsolidacja, to pamiętam, jak pan był jednym z pierwszych przeciwników i nie zgadzał się pan na to. Co się takiego zmieniło? Tak co do koncepcji i strategii. Że dzisiaj to jest świetna strategia, a jeszcze jakiś czas temu nie była to dobra strategia.
To jest zupełnie inna koncepcja. Po pierwsze, muszę sprostować pani wypowiedź. Oczywiście, że istnieje dzisiaj szpital na Zaspie, oczywiście, że istnieje szpital imienia Kopernika. One są zarządzane przez jedną spółkę. Zarządzane wyłącznie. To jest kilka zakładów szpitalnych, które po prostu obsługują pacjentów. W przypadku tej koncepcji sprzed lat, o której pani wspomniała, mowa była o połączeniu kilkunastu szpitali położonych w bardzo różnych częściach naszego regionu.
Wejherowo z Gdańskiem to nie jest regionu. Różne są części?
Nie z Gdańskiem, tylko Wejherowo z Gdynią.
No Wejherowo z Zakaźnym to Gdańsk.
Wejherowo z Gdynią. No, każdy wybiera to, co pani szuka w tej chwili takich argumentów, ale ja powiem to wprost. Dwa największe szpitale gdyńskie, to znaczy szpital w Redłowie i szpital Wincentego Apaulo przy Placu Kaszubskim, łączymy w jedną spółkę ze szpitalem wejherowskim. Ten ruch powoduje, że jest ogromna szansa na to, żeby spółka i w związku z tym i szpital wejherowski wskoczyły na wyższy poziom referencyjny. Mogłyby uzyskać wyższe kwoty i mogłyby realizować bardziej specjalistyczne usługi z zakresu opieki medycznej. Bardzo nam zależy na przykład, żeby to tam był tworzony drugi ośrodek kardiochirurgiczny w naszym regionie. Do dzisiaj te konsolidacje obejmujące na przykład Gdańsk, myślę tutaj o Koperniku i o Zaspie, przecież nie przyniosły negatywnych rezultatów z punktu widzenia pacjentów. Pacjenci przyjeżdżają na szpital Świętego Wojciecha, inni pacjenci przyjeżdżają do szpitala Kopernika i nie powinni odczuwać negatywnych konsekwencji takiej konsolidacji.
Panie marszałku, kto obiecał wam większe pieniądze, jeśli połączycie szpitale? Bo w tym studiu dyrektor pomorskiego NFZ-u w poniedziałek powiedziała, że w nowej sieci szkolnej szkół, szpitale dostaną ryczałt. Ryczałt, który będzie wynosił kontrakt z 2015 roku plus nadwykonania. W ogóle nie ma mowy o tym, żeby to były jakieś dodatkowe pieniądze.
My nie liczymy tak na jakieś dodatkowe pieniądze tylko z tytułu takiej konsolidacji. Liczymy przede wszystkim na to, że pojawią się, że będą opłacane procedury, które będą realizowane w tych jednostkach, które do tej pory takich procedur nie realizowały.
Czyli będą dostawały te same pieniądze, które dostawały dotychczas.
Tak, plus jeszcze dodatkowo za te zadania, których wcześniej nie realizowały. Nadto oczywiście tego typu konsolidacja sprzyja lepszemu wykorzystaniu zasobów. Oczywiście ja rozumiem, że pani uwaga dotycząca szpitala zakaźnego nie do końca pasuje do tej koncepcji, ale szpital zakaźny jest przedmiotem w tej chwili negocjacji pomiędzy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym i Samorządem Województwa i z czasem powinien trafić pod skrzydła UCK, a nie zostać w zasobach gdyńskich szpitali.
I na koniec chciałam pana jeszcze zapytać o dwie kwestie dotyczące nazewnictwa. Jak pan się odnosi do takich spekulacji, pytań, które się ciągle pojawiają, że lotnisko Lecha Wałęsy nie powinno mieć takiej nazwy, ale z drugiej strony też drugie pytanie o nazewnictwo, o to, czy nasze województwo, czyli województwo pomorskie, mogłoby się nazywać Kaszubsko-Pomorskie?
Daleko poważniejszy temat to jest oczywiście sprawa nazewnictwa lotniska imienia Lecha Wałęsy. Ja w sposób niezmienny od szeregu lat jednoznacznie się w tej sprawie wypowiadam. Uważam, że zmiana nie wchodzi w rachubę, dopóki samorząd województwa i prezydent Gdańska i miasto Gdańsk będą mieć większość udziału w porcie lotniczym, to żadna władza nie jest w stanie tego zmienić. Oczywiście trzeba by było wprowadzać inne drastyczne decyzje, które pozbawiłyby nas tego majątku, no to wtedy oczywiście nie będziemy mieć na to wpływu. Ale póki mamy wpływ, to z tego nie zrezygnujemy. Uważamy, że Lech Wałęsa zapisał się na trwałe w historii Polski. To on w 1980 roku uruchomił strajk, to on doprowadził do porozumień sierpniowych, to on doprowadził do zmiany ustrojów w Polsce i choćby z tego tytułu należy mu się taki honor.
I żadne dokumenty z IPN-u waszego stanowiska nie zmieniło?
Z pewnością nie, tym bardziej, że nasuwają się coraz większe wątpliwości do tych ekspertyz, o których słyszymy. Z pewnością po 1976 roku nie można Lechowi Wałęsie zarzucić czegokolwiek. Był internowany, angażował się w działalność publiczną. Uważamy, że nie tylko gdańszczanie, ale pomorzanie powinni Lecha Wałęsę uhonorować.
A Kaszubsko-Pomorskie możliwe?
Myślę, że to jest bardzo kontrowersyjny pomysł, który mógłby skłócić część społeczności. Ja to mówię jako przedstawiciel też Kaszubów. To jest niezwykle delikatna materia.
Nie chciałbym, jeszcze... żeby tak województwo się zwoło.
Ja przede wszystkim biorę pod uwagę wiele też opinii Kaszubów, którzy mówią wprost, że tak jak dzisiaj jest, są w stanie to zaakceptować. Kaszubi mają wystarczającą podmiotowość. Nie muszą dokonywać zmiany nazwy, a wiem, że zmiana tego typu wprowadziłaby bardzo ostre kontrowersje, na przykład u Kociewiaków albo u innych mieszkańców, bo przecież Pomorze i tym się szczycimy, jest ogromnym tyglem kulturowym, który stanowi samo w sobie wartość.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa kontrolowana.